Ceny mieszkań rosną jak szalone, galopada cen mieszkań. Tak drogo jeszcze nie było, a taniej już nie będzie, można przeczytać nagłówki artykułów. Eksperci, przynajmniej część z nich, ostrzega, to nie koniec drożyzny na rynku nieruchomości. Za dwa lata w 7 największych miastach Polski średnia cena za metr kwadratowy będzie przekraczała kwotę 10 tysięcy złotych. Ci sami eksperci zauważają, że szykuje się jednak spowolnienie tych wzrostów. Nie dajmy się nakręcać, ceny mieszkań zależą przecież także od kupujących, mówił z kolei w TVN24 Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Co się dzieje na rynku nieruchomości, między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście: Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, Stanisław Szultka, ekonomista, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim o cenach mieszkań, pomorscy pracodawcy roku wybrani. W piątek była uroczysta gala evening, wręczenie nagród, wyróżnienia. Właściwie te nagrody dostały w kategorii najlepszych pracodawców roku. Najlepszym pomorskim pracodawcą roku w kategorii największych firm został SOR Neptun Gdańsk. W kategorii średnich uhonorowano przedsiębiorstwo AMG z Lęborka. Wśród małych firm wybór padł na spółkę Primagran ze Stegny. Najlepszą mikrofirmą okazało się przedsiębiorstwo Skolimowski z Pszczółek. I pytanie na początek do pana prezesa: czym charakteryzuje się najlepszy pomorski pracodawca roku? Co trzeba robić, aby nim zostać?
Pani redaktor, sytuacja jest taka, że niezależna kapituła powołana przez naszą organizację miała twardy orzek do zgryzienia, ponieważ zgłosiło się bardzo dużo firm do tego konkursu, około setka firm z całego regionu. Musieliśmy oczywiście wybrać najlepszych przedsiębiorców. Czym charakteryzuje się ten najlepszy? Przede wszystkim etyką w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, również dobrymi wynikami finansowymi, wzrostem zatrudnienia, stabilnością pracy. To są te cechy, które wyróżniają tych najlepszych. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wszyscy byli bardzo dobrze, ale musieliśmy ten primus inter pares wybrać, tego najlepszego wśród równych sobie, i te firmy, które pani redaktor wymieniła, wygrały.
Mm-hmm. Czy pracownicy też mieli jakiś wpływ na to, kto zostanie pracodawcą?
Nie. Kapitułę tworzy niezależne gremium złożone z innych przedsiębiorców, którzy należą do naszej organizacji, którzy podejmowali te decyzje.
A jak tak obserwuje pan na przestrzeni lat, jak to się zmieniało, coraz więcej przybywa tych właśnie firm, które działają zgodnie ze sztuką?
Powiem tak, to się bardzo zmieniło w ostatnim czasie. W latach 90. polski przedsiębiorca był trochę postrzegano jak taki wyzyskiwacz, który do bólu drąży swój biznes i chce
wyciskać jak
cytrynę pracownika, dokładnie. W tej chwili to się troszeczkę zmieniło. My jako organizacja promujemy tą etykę w biznesie, promujemy etyczną postawę również w stosunku do swoich pracowników, i to się zmienia. Więc w tej chwili rzeczywiście dużą rolę wśród przedsiębiorców pełni również ta społeczna odpowiedzialność biznesu.
Okiem ekonomisty, obserwatora, jak wygląda ta społeczna odpowiedzialność pomorskich firm?
Znaczy, na pewno, przede wszystkim chciałbym pogratulować zwycięzcom, bo to zawsze. Myślę, że takie wskazywanie dobrych przykładów jakby też jest potrzebne, żeby stanowić pewien punkt odniesienia i wzór być może do naśladowania przez innych. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem, tutaj zgadzam się, że w ostatnich latach jakby następuje jakby zmiana. I ona jest spowodowana też, ja bym powiedział, być może zarówno z jednej strony świadomością samą, bo coraz więcej się dyskutuje też w tym zakresie, ale też powiedziałbym sytuacją rynkową. Znaczy inne, że tak powiem, zachowania wymusiły też to, że dzisiaj mamy trudniejszą z punktu widzenia pracodawców sytuację na rynku pracy, i żeby być atrakcyjnym, żeby przyciągać pracowników, żeby utrzymać jakby swoich pracowników, no to też jakby musi coraz bardziej w cudzysłowie można powiedzieć, dbać o nich, czy stwarzać jakby takie warunki. Ale nie mówię już tylko o finansowych, ale też jakby takim partnerskim jakby zachowaniu, traktowaniu tej grupy osób. I to na pewno wpływa pozytywnie, moim zdaniem, dla obu stron tak naprawdę. I dla pracodawców, i dla pracowników.
No to gratulujemy i trzymamy kciuki, żeby tych fajnych, porządnych pracodawców działających etycznie przybywało, a w naszym regionie, jak widać, jest coraz lepiej. Zmieniamy temat. Najwięcej za metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym w czwartym kwartale ubiegłego roku płacono w Warszawie. Średnio 9301 zł, najmniej w Katowicach 4453, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. No i cóż, media donoszą, mieszkania drogie jak nigdy, część obserwatorów rynku ostrzega, taniej nie będzie, ceny galopują, za dwa lata średnia wyniesie 10 tysięcy, no i oczywiście przy tych cenach galopujących to wcale nie ma bańki na rynku nieruchomości, a inni uspokajają, nie dajmy się nakręcać, ceny mieszkań zależą przecież od kupujących, przy czym już teraz uściśnijmy, mówiąc o galopadzie cen, media i eksperci posiłkują się głównie cenami ofertowymi, czyli powiedzmy życzeniowymi. Tymczasem te transakcyjne potrafią być niższe nawet o 2,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy od tych ofertowych. No i właśnie, jak jest na naszym rynku nieruchomości i dlaczego te mieszkania są takie drogie, skoro pustostanów w naszym kraju jest około miliona. Deweloperzy budują też jak szaleni, rekordy tutaj wręcz padają. No to co się dzieje?
Znaczy, ja powiedziałbym, że znaczy, szukając trochę też dobrej takiej nuty w tej informacji, pani redaktor podała średnią dla Warszawy, czy ten. Również w Gdańsku te ceny są wśród tych wyższych, że tak powiem.
8268 tak, Gdańsk, to chyba Gdynia, no to 7384.
W stosunku do aglomeracji, chociażby tak. W stosunku do Katowic.
A Sopot jest wyjątkiem, on potrafi być droższy od Warszawy.
On jest specyficzny, tak. On jest oczywiście specyficzny, tam jest specyficzny pobyt, ale tą pozytywną nutę chciałem powiedzieć, no bo to jest jednak trochę taki też, ja bym powiedział, wskaźnik prosperity danego regionu, bo wiadomo, że popyt jest większy, ceny rosną tam, gdzie, że tak powiem, koniunktura czy optymizm jakby jest, więc to myślę, że mimo wszystko jest jednak taki dobry obraz też Trójmiasta tutaj na tle Polski, jako w stosunku do innych aglomeracji. To po pierwsze. Po drugie, no ceny rosną jakby z wielu przyczyn. Tak naprawdę, jeżeli by spojrzeć na te ceny i odnieść je do tej poprzedniej, że tak powiem, górki cenowej 2008-2009 tak naprawdę, to one są dzisiaj, jakby tak ja powiedział, nie są aż tak znacząco wyższe. Przez ileś lat mieliśmy obniżki cen, ja mówię realne.
Tak, realne.
Teraz też inflacja rosła, więc jakby te ceny są trochę realne, w stosunku do nominalnych są inne wskaźniki. Natomiast one nie są aż tak duże, ale oczywiście są wyższe i rosną. Rosną no, z kilku powodów, znaczy na pewno i to jest mimo wszystko pozytywne, jest to, że rosną dochody ludzi i coraz więcej osób stać na nie, chociażby poprzez ten kredyt i stać na własne mieszkanie. I jeżeli kogoś stać, no to chce jednak mieć to w Polsce. Nie ma jednak takiego, można powiedzieć, powszechnego trendu, żeby wynajmować mieszkania, chociaż to się też zmienia, ale póki co jednak każdy woli, czy duża część woli mieć własne. No, i
wynajem mieszkania na razie jest w cenach porównywalne do cen berlińskich.
To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik jest i oczywiście ceny pieniądza, można powiedzieć, czyli stopy procentowe są na niskim poziomie, co oczywiście sprzyja. To również sprzyja niskie stopy procentowe, też czytaj niższe oprocentowanie lokat, czyli tak naprawdę alternatywy dla jakiegoś bezpiecznego trzymania pieniądza są niskie, to powoduje, że duża część osób, które ma oszczędności, jakby kieruje się na rynek nieruchomości, żeby kupić z jednej strony, być może wynajmować mieszkanie, ale też po to, żeby licząc na to, że ceny będą rosły i zarobi jakby na, przynajmniej nie straci tak naprawdę, bo dzisiaj te podstawowe najniższe lokaty, no, realnie się traci na nich, biorąc pod uwagę, że jest wysoka inflacja. I to oczywiście powoduje jakby wzrost tych cen. Te ceny oczywiście rosną, my patrzymy przez pryzmat dużych aglomeracji tak naprawdę i tam one rosną oczywiście zdecydowanie najszybciej, bo one przyciągają. Również tam przyjeżdżają największe skupiska, można powiedzieć, największe ilości migrantów ze wschodu w szczególności. I oni też, część jakby z nich też również kupuje, inwestuje w mieszkania i to też jakby zwiększa ten popyt, więc on, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, no też myślę, że w najbliższych, jakby krótkookresowym czasie ta tendencja jakby się nie zmieni, znaczy, a przynajmniej się nie odwróci, znaczy nie będzie spadku jakiegoś istotnego cen. Jedyne, co mogłoby spowodować, to rzeczywiście taki nagły czy istotniejszy odwrócenie tej tendencji, to rzeczywiście bardzo duże, bardzo silne pogorszenie się koniunktury, sytuacji na rynku pracy i to miałoby na pewno wpływ na taki optymizm i rzeczywiście to mogłoby spowodować. Rzeczywiście mamy do czynienia w najbliższym czasie i będziemy mieli ze spowolnieniem. Natomiast no, pytanie, jakie ono będzie intensywne i od tego będzie zależało rzeczywiście dalsza sytuacja też na rynku nieruchomości.
Oczywiście sytuacja rynku mieszkaniowego uzależniona od całego rynku. Jak wygląda, jaka jest koniunktura? W tej chwili popyt jest wyższy od podaży, więc jeżeli jest i wygląda to tak, jak, a nie inaczej, to wtedy ceny rosną. Mieszkań w tej chwili na rynku jest mało, szczególnie w centrach miast. Nie ma przestrzeni też, to jest inna sprawa, w centrach miast do budowy nowych mieszkań. Posiłkujemy się starymi mieszkaniami, często zrewitalizowanymi budynkami. Brakuje cały czas również mieszkań na wynajem. Na wynajem długoterminowy tego nie ma. Przykładem jest Gdańsk, gdzie tutaj też brakuje tych mieszkań. Powstają centra usług wspólnych, przyjeżdża dużo osób spoza Trójmiasta, nawet województwa. Pracować
no i
tutaj,
granicy też.
I za granicę również. I tutaj nie ma tych mieszkań, brakuje. Dlatego ceny cały czas rosną do góry. Dojdą na pewno do pewnego pułapu. Ta bańka, bym powiedział, zostanie do pewnego momentu nadmuchana. I później, jak zwykle to bywa, ceny spadną. W najbliższym czasie te ceny mieszkań na pewno będą wzrastały i nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej.
Ja może tylko dodam jeszcze jedną rzecz, znaczy to, co pani redaktor też wskazała na początku, że jest ileś tam pustostanów.
Tak, milion w Polsce.
Tak, czyli no, wiadomo, część pewnie z nich być może jest w takim stanie, że niekoniecznie nadaje się jakby do
rewitalizacji.
Ale czy też jakby do bieżącego wynajmu czy użytkowania generalnie. Natomiast jednak no, sytuacja, regulacje prawne, które powodują, że w przypadku jakby konfliktu z lokatorem, no ten, który wynajmuje, jakby nie ma takiego łatwego narzędzia do egzekwowania jakby swoich praw, no powoduje, że część osób, nawet jeżeli zainwestowało w celach inwestycji i nie kupiło, nie wprowadza jakby też, albo odziedziczyło mieszkanie, niekoniecznie wprowadza je do wynajmu. No między innymi jakby z tego powodu, że są tego typu ryzyka. No i to niestety powoduje bez takiej jakby zmiany. Ja rozumiem oczywiście z jednej strony kwestia ochrony jakby lokatorów, no ale to powinno jednak być w gestii gminy i odpowiedzialności jakby gminnej. Natomiast jakby bez uregulowania tego, no część mieszkań, która jest w zasobie prywatnym, no nie będzie na rynku wynajmu.
Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. W ostatnich latach odnotowano spadek inwestycji własnych przedsiębiorstw w zakładach pracy. Ale to nie znaczy, jeżeli była dobra koniunktura gospodarcza, firmy zarabiały, przynosiły jakiś zysk, to co robiono z tymi pieniędzmi? Inwestowano właśnie w nieruchomości. Nieruchomości są inwestycją stabilną, która procentuje i tylko można na tym zarobić. Dlatego dużo firm podjęło decyzję o inwestycji w nieruchomości. Mało tego, nie posiłkują się kredytami, bo to też słyszałem, kupują po prostu
Zdaje się, że nawet większość transakcji w tej chwili jest za gotówkę.
Dokładnie za gotówkę, więc przedsiębiorstwa kupują mieszkania pod wynajem, w celach inwestycyjnych i to na pewno zaprocentuje.
Ja tylko mówię, znaczy, bo tak jednak jak ekonomiści trochę się burzy, jak słyszę, że na czymś można tylko jakby zarobić. Znaczy, to tak jakby też nie jest do końca. Generalnie rzeczywiście w najbliższych latach nie sądzę, że można było stracić jakby na tym, ale też w dłuższej perspektywie to niekoniecznie musi być tak, że to jest jakoś super
dochodowa
inwestycja, zważywszy, że jakby na demografię, tak? W dłuższej perspektywie jakby demografia będzie kluczowym czynnikiem.
Mamy Zaspę, Żabiankę.
I ona niestety nie jest jakby korzystna. Znaczy dla Trójmiasta, ja bym powiedział, ona jeszcze, czy dla Gdańska ona nie jest jeszcze najgorsza, między innymi dzięki zapleczu Kaszubów.
Najwyższy przyrost w Polsce.
Ale nie tylko oczywiście, też atrakcyjności. Natomiast jakby z punktu widzenia jakby całej Polski, no ona nie jest jakby korzystna rzeczywiście. I ona stanowi pewne ryzyko w takim dłuższej perspektywie inwestycji. Jakby w tym
generalnie w skali kraju tak jest, zgadzam się. Jednak kumulacja jest w dużych miejscowościach i tutaj przybywa mieszkańców. Z mniejszych miejscowości ludzie przyjeżdżają
niekoniecznie w całej Polsce.
Niekoniecznie w całej Polsce, ale tendencja jest wzrostowa w dużych miejscowościach. Chcę jeszcze dodać, że dlaczego przedsiębiorcy inwestują w nieruchomości? Jeżeli stopy procentowe są tak niskie, w tej chwili, zaraz przejdziemy do inflacji, inflacja jest dosyć wysoka, to wolą ulokować pieniądze w stabilną rzecz. Stabilną rzeczą na pewno są nieruchomości.
A ja właśnie nie bez przyczyny przypomniałam takie dzielnice ogromne w gdańskie, jak Przymorze, Zaspa, Żabianka, to są dzielnice, w których mieszkają ludzie sędziwi. To jest ten rocznik wyżu powojennego i ten rocznik powoli odchodzi. I nagle się okaże, że i tutaj o demografii również pan wspomniał, rodzi się Polaków coraz mniej, więc tych mieszkań nagle może przybyć. I to chyba też jakiś wpływ na ceny mieszkań może spowodować, może mieć.
Znaczy, oczywiście, to może mieć, jakby też na to zwróciłem uwagę, chociaż mówię, to jest jakby dłuższa perspektywa. I jeżeli rzeczywiście, można powiedzieć, inne warunki jakby nie zostaną zmienione, no to rzeczywiście tych mieszkań będzie mniej potrzeba, że tak powiem. Być może wtedy popyt będzie też mniejszy. No ale też weźmy pod uwagę, że jakby część mieszkań zawsze wypada z rynku. No, one się stają jakby już niemożliwe.
Niesprzedawalne.
Niesprzedawalne, czy generalnie trzeba je wyburzyć, albo zrewitalizować i tak dalej. A drugi czynnik, który może trochę też jakby na to wpływać, jest kwestia imigracji, tak? No jednak rzeczywiście w ostatnich latach, kilku ostatnich latach jakby napłynęło do Polski sporo migrantów i można powiedzieć, że jeżeli nie będzie jakiegoś drastycznego, nie wiem, pogorszenia koniunktury czy jakichś innych warunków, to duża część z nich zostanie i w Polsce, tak? I też po pierwsze sami będą potrzebowali mieszkań, po drugie będą też, zazwyczaj to są młodzi ludzie, którzy też będą mieli dzieci i to może trochę jednak zmienić jakby te długookresowe perspektywy. No ale wiadomo, w dłuższym okresie to raczej są jakby trochę pewne spekulacje i przewidywania raczej scenariuszowe. Nie możemy mówić, jak już na pewno będzie taka sytuacja albo inna.
Biorąc pod uwagę demografię, dobrze by było, żeby rzeczywiście zostali, żeby tutaj inwestowali, żeby tutaj się osiedlili. Z analiz przeprowadzonych przez urzędy pracy wiem, że większość jednak przebywa na terenie Polski tymczasowo. Chce wrócić, no ale my jakby staramy się stworzyć dla nich takie warunki odpowiednie. Przedsiębiorcy są otwarci na zatrudnianie obcokrajowców, żeby jednak tutaj przyzostali na dłużej.
To zmieniamy temat. Inflacja została wywołana, inflacja w górę, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu wzrosły w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku poprzedniego o 4,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. Natomiast w porównaniu z grudniem były wyższe o 0,9%. Wzrost o 4,4% to więcej niż założony cel Rady Polityki Pieniężnej. RPP podtrzymywała go na ten rok na poziomie 2,5% z możliwością odchyleń o 1 punkt procentowy. Ceny rosną najszybciej od 8 lat. Z kolei PKB przyhamowało według opublikowanych w piątek danych przez GUS. W ciągu ostatnich 3 miesięcy PKB zwiększył się o zaledwie 0,2%. No i czwarty kwartał ubiegłego roku według wstępnego odczytu gospodarka urosła o 3,1%, podczas gdy jeszcze w trzecim kwartale było to 3,9%. No i teraz co się dzieje i czy trzeba szybko reagować?
Oczywiście,
jak?
Oczywiście nie ma powodów na tą chwilę do paniki. Jest to rzeczywiście po 8 latach największy wzrost inflacji. W tej chwili inflacja w ogóle zżera wszystkie lokaty, wszystkie oszczędności bankowe, które mamy.
No tak, jak lokatę znajdziemy jakąś za 2%, to jest
nawet wypuszczane rewelacja. W ostatnim czasie obligacje, gdzie też w tej chwili odnotowujemy wysoką sprzedaż obligacji państwowych, to i tak te obligacje są na poziomie średnim około 1,5-2%, to i tak ta inflacja w tej chwili je zjada. Oczywiście musimy poczekać perspektywy kilku miesięcy, co dalej będzie. W tej chwili, no, tutaj pan jest ekonomistą, ale prognozy mówią o tym, że w najbliższym czasie ta inflacja trochę spadnie, utrzyma się na poziomie około 3%. To jest niepokojące oczywiście, ponieważ jeżeli jest wysoka inflacja, rosną ceny, rosnące ceny frustrują ludzi, społeczeństwo, co jest zresztą zauważalne wszędzie na półkach sklepowych.
Mhm. Znaczy rzeczywiście, można powiedzieć, ona niepokoi, bo ponad 4% w skali roku, no to już jest jakby dla kogoś, kto ma oszczędności, no to już jest, nie jest tak mało, tak? Biorąc pod uwagę, że rzeczywiście te lokaty 2% to można powiedzieć dobrze, a często one są niższe. To raz, dwa, tak naprawdę jeszcze, ja bym powiedział, gorzej wygląda sytuacja z punktu widzenia jakby niektórych grup społecznych, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy głębiej, bardziej szczegółowo jakby na to, co powoduje jakby napędzanie jakby tej inflacji przeciętnej jakby na poziomie 4,4%, to jest ceny żywności, to są koszty utrzymania mieszkań chociażby. I te kategorie tak naprawdę zajmują różne pozycje, czy różną wartość jakby w koszyku, powiedzmy taki, który konsumujemy w różnych jakby grupach społecznych, tak? W szczególności najwięcej na przykład one zajmują wśród emerytów i rencistów, gdzie dwie te pozycje zajmują ponad 50% wydatków jakby tych a tutaj ta inflacja jest ponad, znaczy nawet żywności ponad 6% cenach żywności. I to rzeczywiście jest już bardzo dużo, bo to powoduje, że ich realne możliwości jakby zakupowe no drastycznie spadają, też biorąc pod uwagę, że no, te grupy społeczne nie są jakby grupami o najwyższych dochodach, tak? Raczej jest odwrotnie, więc dla tych grup społecznych to w szczególności jest to na pewno bolesne. Druga rzecz jeszcze z innej perspektywy chciałem powiedzieć, że rzeczywiście mamy trochę trudną sytuację z punktu widzenia też możliwości oddziaływania polityki, bo gdyby było tak, że jest bardzo dobra koniunktura i ta inflacja jest napędzana przez popyt niejako, to wtedy można powiedzieć, że można by podwyższyć stopy procentowe. Spowodowałoby to wzrost kosztów pieniądza. Być może spadłby popyt konsumpcyjny. Natomiast tak nie jest. Znaczy, dzisiaj mamy sytuację, że tak naprawdę popyt konsumpcyjny, konsumpcja spada, czy tam zmniejsza, jak w najmniejszym tempie rośnie. Koniunktura przyhamowała, tu pani podawała ten wartość rok do roku, ale w samym kwartale, jeżeli spojrzymy w czwartym kwartale 2009, tam było ostre hamowanie, bo tam w samym kwartale to było 0,2% jakby urósł PKB. I to jest naprawdę już bardzo silne hamowanie. I zresztą ja jeszcze też dzisiaj spojrzyłem różnego rodzaju takie wskaźniki optymizmu, koniunktury w przedsiębiorstwach, one wszystkie też jakby spadają, tak naprawdę zamówień, nowych zamówień, wskaźniki wyprzedzające koniunktury, które wskazują, że jednak to spowolnienie będzie rosło i to powoduje, że rzeczywiście jest trudna możliwość też reakcji.
Ostatnie zdanie, panie prezesie.
Oczywiście mieliśmy w ostatnim czasie dosyć dobrą koniunkturę gospodarczą, bazującą na konsumpcji, na eksporcie. W zeszłym roku eksport był wyższy od importu, jeśli chodzi o obroty. W tej chwili konsumpcja spada. Konsumpcja jest drugim filarem, jakby motorem napędowym polskiej gospodarki, dlatego jest dosyć, jest to niepokojące i może dojść do jakiegoś załamania.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, Stanisław Szultka, ekonomista, Uniwersytet Gdański, Andrzej Dubas program realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję, do widzenia.